A my dodzwoniliśmy się do Krakowa. Tam jest pan profesor Andrzej Nowak, historyk, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji, Polski oczywiście i doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, w czasie naszej letniej trasy, kiedy jeździmy, spotykamy się z zatroskanymi o los Rzeczypospolitej obywatelami, to często, zwłaszcza wśród ludzi, którzy przyznają się jakoś do związków z szeroko pojętą prawicą, jest taki element rozczarowania. Ludzie nie do końca rozumieją ten ostatni manewr z tą nowelizacją ustawy o IPN-ie i to mi tak jakoś nie zgadza się z tym, co czytam w mediach, jak są wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o dużym sukcesie, o tym, że to dobrze, że to nastąpiło, że ta umowa wspólna konferencja z premierem Izraela to jest duży sukces polskiego rządu i tak wydają się być, nie wiem czy szczerze, czy nie, zadowoleni. A duża część obywateli, przynajmniej ci, których spotykamy, no nadal nie rozumie, o co w tym chodziło i traktuje to jako taki element wycofania się, jako pewną porażkę.
No sądzę, że po, czy w trakcie może nowego kryzysu, jakim dla państwa polskiego właściwie można powiedzieć, jest atak na podstawy jego suwerenności podejmowany ze wzmożoną siłą przez rodzimą Targowicę oraz przez wspierające ją potężne czynniki polityczne z Unii Europejskiej. Widać, że coś, co można nazwać językiem wojskowym skracaniem frontu, było potrzebne. Polska chce być suwerenna. Myślę, że te intencje można nadal przypisywać władzom obecnie rządzącym naszym krajem także, ale na suwerenność absolutną, w której prowadzimy walkę z całym światem jednocześnie, na pewno nie możemy sobie pozwolić, bo po prostu do tego potrzebna jest siła. Tej siły Polska jeszcze nie ma. Budowanie tej siły wymaga właśnie, no cóż, skracania frontu w sytuacji, kiedy jesteśmy atakowani z różnych stron. I sądzę, że to jest podstawowy powód tej decyzji o, no można powiedzieć, odwrocie, niektórzy nazwą to rejteradą w sprawie obrony dobrego imienia Polski, podjętej za pomocą niemądrego środka, bo jak pan redaktor może wie, od początku krytykowałem sposób sformułowania nowelizacji ustawy o IPN z początku tego roku jako nieroztropny i w istocie no, szkodliwy czy samoośmieszający się. Przypomnę, że ta penalizacja, a więc kara do 3 bodajże lat więzienia przewidziana dla tych, którzy przypisują Polsce odpowiedzialność czy współodpowiedzialność za Holokaust narodowi polskiemu, po pierwsze ograniczona i już przez to uczyniona jakąś no, śmieszną właściwie konstrukcją, ograniczona przez zastrzeżenie, że nie dotyczy to w ogóle działalności naukowej ani działalności artystycznej. A po drugie nierealizowalna w ogóle, nie dająca się zrealizować tam, gdzie to najważniejsze, a więc za granicami Polski. A to z tego prostego powodu, że Polska nie jest imperium światowym, którego prawo obowiązywałoby na całym świecie. Polskie prawo obowiązuje tylko w Polsce. A więc już w samym założeniu ustawa, która została teraz no, w jakiś sposób wycofana, w każdym razie ta jej penalizacyjna część została wycofana, nie była wcale takim dobrem, czy nie była tak znakomitym pomysłem, ani tak znakomicie przeprowadzonym, jak niektórzy jej obrońcy chcieliby twierdzić. To, że została ona wycofana teraz jakby nagle, niespodziewanie, aktem premiera Morawieckiego, nie czekając na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, o którą zwrócił się pan prezydent Andrzej Duda, wydaje mi się z jednej strony próbą wyjścia z tych nieroztropnych rozwiązań, które przyjęła, no, nie wiem czy pod wpływem impulsu, niewątpliwie decyzję podejmował sam prezes Kaczyński, a w ślad za nim cała reprezentacja polityczna Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie i w Senacie. z tego błędu wycofanie się tak nagłe, sprawiające właśnie niemiłe wrażenie Reiterady pod wpływem nacisków, no, zwłaszcza amerykańskich, bo te są dla nas strategicznie najważniejsze, wydaje mi się zdeterminowane przede wszystkim tą sytuacją, no można powiedzieć, ataków z różnych stron, z którymi mierzyć się musi dzisiejszy rząd, i w tej właśnie sytuacji no jakby poprawa w relacjach z Stanami Zjednoczonymi, bo one są tutaj kluczowe, no, ze względu na siłę lobby proizraelskiego w polityce amerykańskiej, konsekwencje tej ustawy z początku roku okazały się rzeczywiście bardzo potężne w Ameryce i one sprawiły, że no, dalsze jej utrzymywanie groziło włączeniem Stanów Zjednoczonych do listy, można powiedzieć, otwartych i konsekwentnych wrogów Polski w roku 2018, a to w połączeniu z konfrontacją z tak potężnymi siłami jak Komisja Europejska, jak prezydent Francji Macron, jak duża część kół politycznych w największych krajach europejskich. To wszystko na pewno uczyniłoby pozycję Polski w drugiej połowie tego roku i w następnych zapewne latach bardzo, bardzo trudną do utrzymania.
Panie profesorze, czy ta wspólna deklaracja z szefem rządu izraelskiego ma jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia naszej polityki historycznej, czy to po prostu tak jedno z licznych deklaracji, którą politycy wygłaszają każdego dnia, każdego miesiąca i nikt specjalnie na świecie pewnie nawet tego nie zauważy?
No jednak to zależy od sposobu jej wykorzystania przez nasz rząd, czy przez nasze państwo, raczej tak powiedzmy. I już widać, że ta deklaracja jest dobrze wykorzystywana. Przypomnijmy, że wczoraj ogłoszona ona została w formie płatnego ogłoszenia w największych dziennikach zachodnioeuropejskich, w Le Figaro, w dziennikach niemieckich, w kilku innych kluczowych dziennikach europejskich, gdzie po prostu codzienny czytelnik tych gazet w Europie, a sięgają wciąż po te gazety przedstawiciele najbardziej opiniotwórczych kręgów europejskich, po prostu może przeczytać słowa podpisane nie tylko przez, no powiedzmy, ministra Ziobro, wiceministra Jakiego w sprawie obrony polskiego dobrego imienia, w sprawie sformułowania polskie obozy śmierci jako niedopuszczalnej, jako krzywdzącej, jako niezgodnej z prawdą historyczną. I przedstawiciele tychże elit, nazwijmy to polityczno-medialno-akademickich ważnych krajów Unii Europejskiej, będą mogli przeczytać o tym, że istnieje także wysoce naganne, postawione na jednej płaszczyźnie z antysemityzmem, zjawisko antypolonizmu, bo to są sformułowania wszystko, które nie tylko zostały wypowiedziane, ale podpisane przez premiera Izraela. To ma znaczenie. To ma znaczenie, że jakby powtarza się sformułowania tej deklaracji wspólnej obu premierów. Powtarza się, adresując je do wpływowych kół europejskich. Myślę też, że sama reakcja bezpośrednia na tę deklarację, bo jednak ona została odnotowana przez wszystkie najważniejsze media na świecie, sprawiła rzeczywiście, że takie sformułowanie, jakiego użył 3 bodajże lata temu, czy 4 lata temu, już nie pamiętam, prezydent Obama, mówiąc o polskich obozach śmierci, dzisiaj na pewno nie mogłoby paść. Nie wierzę, żeby nawet przez głupotę, jeżeli to sformułowanie zostało użyte przez głupotę, to jest powiedzmy najdelikatniejsza z możliwych interpretacji tego, co się stało przy wręczaniu medalu wolności pośmiertnie oczywiście profesorowi Karskiemu przez Obamę. Tego rodzaju sytuacja dzisiaj na pewno nie mogłaby mieć miejsca. Po prostu nawet urzędnicy przygotowujący wystąpienie prezydentowi wiedzieliby, że nie wolno tego powiedzieć. I sądzę, że sam do samego prezydenta, jakkolwiek głupi może być to człowiek, a myślę w takich właśnie bardzo no, niedobrych kategoriach o byłym prezydencie amerykańskim Obamie, nie mógłby chyba użyć tego rodzaju sformułowania dzisiaj, po właśnie całej całej burzy wokół ustawy o IPN i po deklaracji polityka najbardziej, można powiedzieć, autorytatywnego, jeśli idzie o ocenianie jakichkolwiek legislacji i zjawisk dotyczących Holokaustu, bo takim politykiem niewątpliwie w skali światowej zawsze będzie aktualny premier Izraela, a w tej chwili jest nim Benjamin Netanyahu i on podpisał deklarację rzeczywiście w swoim brzmieniu ważną i korzystną dla prawdy historycznej, w której nie da się zrzucić odpowiedzialności za Holokaust na Polskę, prawdy historycznej, w której jasno po imieniu zostaje nazwana odpowiedzialność Niemiec, Rzeszy, która nazywała się oficjalnie Rzeszą Niemiecką, tego państwa, które stworzyło system Holokaustu i odpowiada za wszystkie jego ofiary.
Panie profesorze, pan wspomniał o tym geopolitycznym, amerykańskim kontekście tych sporów o naszą historię. Przed nami spotkanie długo wyczekiwane prezydenta Stanów Zjednoczonych z prezydentem Rosji. Czy pan sądzi, że to może być jakiś polityczny przełom i czy tutaj my w naszej części Europy powinniśmy się obawiać jakiegoś dealu dokonanego naszym kosztem, czy też raczej nie?
Nie, myślę, że o żadnym przełomie geopolitycznym mowy być nie może, dla nas niebezpiecznym. Przypomnijmy, że żaden prezydent amerykański w ciągu ostatnich, przynajmniej 10 lat, nie mówi tak często, tak intensywnie i niewątpliwie tak szczerze o tym, że NATO powinno być wzmocnione. Że NATO powinno być wzmocnione i tu całkowicie rację ma prezydent Trump, nie tylko w oparciu o pieniądze, jakie płaci podatnik amerykański, ale także w oparciu o pieniądze, które powinni płacić inni członkowie NATO. Tego rodzaju deklaracje, które poważnie traktują nakłady finansowe, a w ślad za tym zdolności obronne Paktu Północnoatlantyckiego, nie są do pogodzenia z jakąś polityką oddania Europy, jeśli można tak powiedzieć, czy Europy środkowo-wschodniej, czy wschodniej imperializmowi Władimira Putina. Oczywiście jako przywódca globalnego mocarstwa, które ma swoje interesy także w Azji, w wielu innych regionach, gdzie wpływy rosyjskie pozostają bardzo istotne, prezydent Trump na pewno będzie realizował interesy swojego państwa, tak jak je widzi, ale w tych interesach, w tych kategoriach, można powiedzieć, widzenia amerykańskiego interesu, wyraźnie zaznacza prezydent Obama od dawna znaczenie obecności amerykańskiej na obszarze Międzymorza czy Trójmorza. Ta idea wsparta przez prezydenta Obamę oficjalnie i przez Departament Stanu, idea polska, przypomnijmy, wznowiona przez prezydenta Dudę, w oczywisty sposób sprzeczna jest z wizją rosyjskiego neoimperializmu. Myślę, że jeśli ktoś ma powody do pewnego rodzaju obaw w związku ze spotkaniem prezydenta Trumpa z Władimirem Putina, to może być Ukraina, ponieważ prezydent Trump wysyłał rzeczywiście takie sygnały, które mówiły o tym, że sprawę Krymu nie uważa on za, można powiedzieć, absolutnie z punktu widzenia prawnego już nie do zmienienia w tym oto znaczeniu, że zajęcie Krymu przez Rosję nie oznacza, że cały świat musi trwać w potępieniu tego aktu, ale że jest tu jakaś przestrzeń do negocjacji, do ewentualnego, być może nawet dostosowania się do tej brutalnej, naruszającej prawo międzynarodowe zmiany. Takie sygnały rzeczywiście odczytuję z niektórych wypowiedzi samego prezydenta Trumpa czy można tak powiedzieć, jego otoczenia. A więc, Ukraina powinna głęboko zastanowić się nad tym, co może zrobić, jak może zrobić, by skuteczniej bronić całości i suwerenności swego kraju. Czy droga konfrontacji z sąsiadami tak sprzyjającymi Ukrainie jak Polska i tak ważnymi również w polityce amerykańskiej jak Polska jest najlepszą drogą do obrony Ukrainy w przyszłości. No ale to już jest przede wszystkim kwestia do rozstrzygnięcia przez polityków ukraińskich.
Panie profesorze, to ja pozwolę sobie na zakończenie tutaj nawiązać do naszej letniej trasy. Radio Wnet podróżuje teraz po ziemiach zachodnich, a może po kresach zachodnich. Byliśmy w Zielonej Górze, dzisiaj jesteśmy w Gorzowie Wielkopolskim, jutro będziemy w Szczecinie. To jest taki trudny chyba element polskiej tożsamości, no bo z jednej strony my przybyliśmy tu ze wszystkich stron, z różnych części Polski, z kresów, które nam odebrano, a z drugiej strony mamy tu nie swoje cmentarze, nie swoje kościoły, nie swoje zabytki. Jak ta polskość tutaj, pana zdaniem, będzie się dalej kształtować?
No jednak zwróćmy uwagę, że mamy swoje cmentarze, mamy swoją historię na tych ziemiach, bo przeszło 70 lat, już blisko 70 kilka lat, jakie upływają od zakończenia wojny, to wszystko sprawia, że już dwa pokolenia, czy nawet trzecie pokolenie polskie na tych ziemiach przemija, zostawia swój ślad. Tym śladem są oczywiście cmentarze, na które chodzimy, zapalamy świeczki, zakorzeniamy się na nowo, jeśli można tak powiedzieć, na tych ziemiach. Ale także jest to historia ważna dla całej historii Polski, historia, która jest czytelna nie tylko dla nas, ale czasem dla całego świata, można powiedzieć. Dam przykład cmentarzy w Gdańsku, no, gdzie spoczywa Anna Walentynowicz, Arkadiusz Rybicki. To są symbole Solidarności. Grudzień 70 roku na tych ziemiach. Historia Solidarności na Dolnym Śląsku. Podpisanie porozumień Solidarności w Szczecinie. To są wszystko symbole naszej historii, ogólnopolskiej historii, w której tak zwane ziemie zachodnie mają swój bardzo ważny udział. To zakorzenienie dokonujące się od 45 roku, zakorzenienie polskości, ma już wymiar historyczny, a nie tylko praktyczny, można powiedzieć doraźny, materialny, choć ten jest oczywiście bardzo ważny. Ale Polska znów tworzy historię tych ziem. To, że jednocześnie powinniśmy dbać o niezwykłą urodę, piękno tych miejsc. No ja akurat niezwykle lubię, można nawet powiedzieć, kocham, bo od dzieciństwa tam jeździłem. Dolny Śląsk i urodę właśnie okolic Jeleniej Góry, Przesieki, Cieplic. To jest tylko przykład tego, jak możemy my Polacy, skądkolwiek byśmy przychodzili, docenić właśnie piękno, dziedzictwo i naturalne, i kulturowe tych ziem jako warte opieki, warte kultywowania i warte pewnego rodzaju dumy, która nie musi się kłócić wcale z naszą polską tożsamością. Powinniśmy dbać o tę ziemię, być jej dobrymi gospodarzami, być także dumnymi gospodarzami z tego, że potrafimy do tego piękna, do tego dziedzictwa dodać już w ciągu ostatnich 70 lat własny rys.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet. Dziękujemy i do usłyszenia.